Drodzy braterstwo, zanim przejdę do tematu, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, to pragnę przekazać braterstwu pozdrowienia od wszystkich tych braci, których miałem przywilej odwiedzić jeżdżąc z usługami po zborach, od mojego zboru w Chełmie, od mojej rodziny. Wszyscy ci braterstwo życzą wam wielu łask i błogosławieństw od Pana. A tematem, którym chciałbym dzisiaj podzielić się z braterstwem, będzie temat oparty na pewnym napomnieniu podanym nam w Piśmie Świętym, a dokładnie mówiąc w Przypowieściach, w 4 rozdziale, a 23 wersecie znajdujemy pewne napomnienie, jakiego Bóg udzielił przez proroka. Przypowieści 4:23 podają jeden z bardziej znanych wersetów biblijnych i zechcemy się nad nim dzisiaj zastanowić. Przypowieści 4:23 mówią następująco. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Z takim napomnieniem zwraca się do nas ten werset. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Werset ten napomina nas do czegoś. Mówi, żebyśmy strzegli naszego serca. Oczywiście pod tym sercem, o którym tutaj jest mowa, rozumiemy nie literalne serce, tą literalną pompę, która rozprowadza krew po naszym ciele. Pod sercem mamy na myśli nasze uczucia, intencje, pobudki, pragnienia. Wszystko to, co mieści się w symbolicznym znaczeniu słowa serce. Co oczywiście nie oznacza, że serca tego literalnego, czyli organu naszego ciała, nie mamy strzec. Też go mamy strzec, bo wyjaśnimy sobie jeszcze znaczenie słowa strzec. Strzec tutaj, w tym użyciu biblijnym, w tym wersecie, znaczy dbać. Dbać, zabiegać. I oczywiście o serce literalne, tak jak o każdy inny organ naszego ciała, ogólnie mówiąc o zdrowie nasze, też powinniśmy dbać, bo nie jest słuszną rzeczą, nie jest właściwą rzeczą doprowadzić do zbyt wczesnego zużycia naszych sił witalnych, które mamy, bowiem Panu w poświęceniu służyć możemy, dopóty mamy sił. Więc nie powinniśmy dążyć do zbyt szybkiego zużycia tych sił, ale strzeżenie naszego zdrowia, czyli a dokładnie mówiąc tego literalnego serca, nie jest tym, co mamy strzec ponad wszystko. Bo prorok zwraca się do nas z napomnieniem, nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego. To serce literalne ma być strzeżone, mamy o nie dbać, ale nie ponad wszystko. Prorok mówi, że ludzie strzegą różnych wielu rzeczy, o które my też dbamy, których my także strzeżemy. I jest to rzeczą właściwą, by strzec wiele różnych rzeczy, bowiem jako ludzie żyjący tutaj na ziemi mamy różnego rodzaju zobowiązania, mamy różnego rodzaju obowiązki względem siebie, względem naszych rodzin, względem innych osób i słuszną rzeczą jest odpowiednie wypełnianie tych obowiązków. I prorok mówi, że ludzie strzegą różnych rzeczy i nie potępia wcale ich, bo zasady sprawiedliwości ich do tego zobowiązują. Kilka przykładów można by podać. Na przykład rodziny. Większość z nas posiada rodziny i rzeczą słuszną jest dbać o te rodziny, bo przecież Biblia mówi nam, że kto by o swoich starania nie miał, ten wiary się zaparł i gorszy jest od niewierzącego. Więc jest słuszną rzeczą dbanie o swoje rodziny. Wszyscy mamy jakieś lokum, w którym zamieszkujemy, dom, mieszkanie i też dbamy o odpowiedni stan tych miejsc, co też jest rzeczą słuszną i właściwą. Ci z nas, którzy nie są emerytami czy też rencistami, pracują i też dbają o swoje miejsce pracy, co też jest rzeczą słuszną i właściwą, bo przecież apostoł Paweł pisze, że kto nie chce pracować, ten niech i nie je. A ponieważ każdy musi jeść, żeby żyć, w związku z tym jest wniosek oczywisty, każdy musi także pracować, dopóki oczywiście ma odpowiednio sił do tego. Więc tych wszystkich ludzie rzeczy strzegą i my też strzeżemy, i rzecz to słuszna i właściwa, ale nie do strzeżenia tych rzeczy napomina nas tutaj prorok. Prorok mówi, żebyśmy bardziej niż tych inne rzeczy strzegli swojego serca. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z niego żywot pochodzi. Prorok od razu w drugiej części tego wersetu podaje wyjaśnienie, dlaczego serca trzeba strzec bardziej niż czegokolwiek innego. Bo jak bardzo byśmy nie zabiegali, jak bardzo nie strzeglibyśmy swojej pracy zawodowej, czy nawet swoich rodzin, swojego domu, to żywota wiecznego z tego rządź nie będziemy. Żywota wiecznego to nam nie zapewni. A serca trzeba strzec bardziej niż czegokolwiek innego, dlatego, że z niego pochodzi żywot. Bo z niego żywot pochodzi. Tak mówi prorok. Dlatego trzeba strzec tego serca tak bardzo. Bo żywot, prorok ma na myśli żywot wieczny, życie wieczne, uzyskujemy dzięki doprowadzeniu swojego serca, czyli swoich uczuć, intencji i pobudek do porządku. Wiemy, kogo Bóg nagradza życiem wiecznym. Tylko tych, którzy osiągają doskonałość. W wieku Ewangelii życiem wiecznym nagrodził tych spłodzonych z ducha, którzy osiągnęli wewnętrzną doskonałość, czyli doskonałość tego swojego serca, uczuć, pragnień, intencji i pobudek, a w wieku tysiąclecia życiem wiecznym nagrodzi tych, którzy osiągną doskonałość nie tylko wewnętrzną, ale nawet i zewnętrzną. Doskonałość uczynków i doskonałość wypowiadanych słów. Oczywiście nikt nie będzie miał doskonałych uczynków i nikt nie będzie miał doskonałych słów, jeśli nie będzie miał doskonałego serca najpierw, bo nasze słowa i nasze czyny wynikają z naszego serca. Tak jak Jezus powiedział, że człowiek dobry ze swojego skarbu, swojego serca wynosi rzeczy dobre, a człowiek zły ze swojego skarbca, ze swojego serca wynosi rzeczy złe. Więc zasada jest ta sama, inaczej się przekłada, ale zasada jest ta sama i w wieku Ewangelii, i w wieku tysiąclecia. Doskonałość wewnętrzna i tacy osiągną żywot wieczny. Skoro Bóg tylko takich chce nagrodzić życiem wiecznym, no to jest rzeczą oczywistą dla nas, że serca należy strzec bardziej niż czegokolwiek innego, bowiem jest to największa wartość. Cóż ma większe znaczenie od życia wiecznego? Nic więcej. Nasze zdrowie fizyczne, jakkolwiek byśmy o nie nie dbali, to i tak je utracimy. I każdy z nas jest tego w 100% świadomy. I każdy z nas wie, że z każdym dniem zmierzamy ku śmierci, ku całkowitej utracie żywotności. Możemy odpowiednim odżywianiem, stylem życia spowalniać ten proces, ale nikt z nas nie może go zatrzymać. Więc nie ma sensu swojego zdrowia fizycznego strzec ponad wszystko, bo to jest walka w straconej sprawie, w której i tak poniesiemy klęskę. Nasze rodziny, rzecz słuszna dbać o nie, ale nie ponad wszystko, bo utracimy te rodziny, kiedy nasi członkowie zaczną umierać, albo kiedy my sami umrzemy i też jest to proces nieunikniony i nie do zatrzymania. Natomiast o życie wieczne można dbać, zabiegać o życie wieczne poprzez dbanie o serce, dlatego, że walczymy o wartość najwyższą i to wartość nieprzemijającą, nieniszczyjącą, jedyną wartość, którą można przenieść z dzisiejszego świata do świata przyszłego. I tego warto być świadomym. Gdy sobie to uświadomimy, gdy będziemy zawsze to mieli przed oczyma, że nasze uczucia, nasz charakter, nasze usposobienie, jakie sobie rozwiniemy obecnie w naszym życiu, to je jako jedyną rzecz można przenieść do przyszłego świata. I to jest wielki plus. Bo wszelkie inne rzeczy, jakie moglibyśmy zdobyć tutaj na ziemi, do przyszłego świata nie przeniesiemy. Żadnych skarbów ziemskich nie można przenieść do przyszłego świata. Tak jak wiele lat temu jeden z braci amerykańskich usługujący na naszych konwencjach powiedział, że żadne tytuły własności z dzisiejszego świata nie będą miały znaczenia w świecie przyszłym. Bo najczęściej wynikają z niesprawiedliwości i ci, którzy posiadają te tytuły własności, to nie zasługują na te rzeczy. Więc nasze serce jest jedyną wartością, którą możemy przynieść do przyszłego świata, dlatego warto o nie zabiegać, dlatego warto je strzec, dlatego warto pilnować, by to nasze serce dobrze się miało. A powiedzmy sobie od razu, że samo przez się to się nie stanie. Nasze serce samo przez się dobrze mieć się nie będzie, jeżeli nie będziemy tego strzec. Gdyby nasze serce samo przez się mogło dobrze się mieć, to prorok nie napominałby nas do tego, byśmy na wszystko, czego ludzie strzegą, strzegli serca Twego, bo po cóż byłoby i takie napomnienie, gdyby to serce samo z siebie dobrze miało się mieć. Właśnie jeżeli pozostawimy to serce samemu sobie, nie będziemy przykładali do tego wagi, to możemy być pewni, że to serce będzie się miało źle. Bo żyjemy w warunkach, które nie sprzyjają wcale zachowaniu dobrego stanu serca. Warunki, w których się znajdujemy, służą bardziej pogarszaniu się tego stanu serca, czy pogarszaniu się degradacji. I jeżeli ktoś nie zabiega o to, nie czyni tego celem swojego życia, by podnosić swoje serce, czy swoje uczucia, pragnienie i intencje na coraz wyższy poziom, to może być pewien, że w miarę upływu czasu, w miarę upływu lat, w najlepszym przypadku będzie prezentował taki poziom, jaki przyniósł ze sobą na świat. I to jest w najlepszym przypadku i niewielu jest takich, którzy to zachowują. Przytłaczająca większość ludzi dokłada w trakcie swojego życia do tej degradacji, jaką przyniosła już na ten świat, jaką odziedziczyła po swoich przodkach, swoim postępowaniem, swoimi pragnieniami, uczuciami, pobudkami dokładają do tego, co odziedziczyli po swoich przodkach. Dlatego też, jak widzimy, degradacja na świecie jest coraz większa i postępuje coraz szybciej, bo każde pokolenie nie tylko nie nadrabia grzechów swoich ojców, tylko dokłada do grzechów swoich ojców coraz bardziej. Jeżeli chcemy tego uniknąć, a na pewno chcemy tego uniknąć, bo to jest cel poświęcenia. Celem poświęcenia naszego jest praca nad naszym charakterem. Odnowienie swojego umysłu, jak pisze apostoł Paweł, przemienienie samego siebie, zewleczenie ze siebie starego człowieka, przywdzianie nowego człowieka. To wszystko terminy, którymi operuje w Nowym Testamencie apostoł Paweł, do których nas zachęca i które są celem naszego życia. Warto być tego świadomym, żeby ten cel naszego życia nie umknął nam z uwagi, bowiem rzeczy innych, które ludzie strzegą i których my strzeżemy, jest bardzo wiele na tym świecie i bardzo łatwo się zatracić pośród tych rzeczy i stracić z oczu ten główny cel naszego życia, jakim jest strzeżenie naszego serca. W dzisiejszych czasach musimy strzec tylu rzeczy, jak żadne pokolenie żyjące wcześniej nie musiało strzec. Doczesność rozwinęła się do takich form i osiągnęła taką wielkość, że bardzo łatwo się wśród tego zagubić. Dlatego tym bardziej warto zwrócić uwagę na przesłanie proroka z przypowieści 4:23. Jeżeli nie będziemy się do tego celu przykładali, to możemy być pewni, że nasze serce nas oszuka. Bo kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, serce człowieka jest bardzo zwodnicze i lubi człowieka oszukiwać. Znamy słowa proroka Jeremiasza z 17 rozdziału, a 9 wersetu jego listu, gdzie pisze on, że najzdradliwsze jest serce nade wszystko i najprzewrotniejsze. Któż je pozna? Serce człowieka jest zdradliwe i przewrotne. Lubi oszukiwać właściciela tego serca, i lubi oszukiwać wszystkich innych. Człowiek ma taką cechę, że lubi robić pewne złe rzeczy. A dlaczego lubi? No bo jest zdegradowany. A nasza degradacja, czy nasza grzeszność, to nic innego jak zamiłowanie do pewnych form zła. Jeżeli ktoś ma taką grzeszność, która nazywa się w Biblii swarliwością na przykład, jest to nic innego jak zamiłowanie, miłość do swarzenia się, czyli kłócenia się, wspierania się, stawiania na swoim dyskusji. Ktoś taki mówi, ja zawsze muszę mieć ostatnie słowo i chociażby miało to być po trupach, to ja postawię na swoim, niech się cały świat obrazi na mnie, ale ja i tak postawię na swoim, bo taką ma słabość i to miłuje. Więc człowiek to swoje słabości lubi praktykować, a z drugiej strony, gdy jest chrześcijaninem, a nawet gdy nie jest, bo wystarczy być człowiekiem tego świata i też się często ma świadomość, że te rzeczy, które tak lubimy, wcale nie są dobre, to pojawia się pewien problem. Chcę robić coś, o czym wiem, co jest niedobre i jak to robię, to moje własne sumienie mnie potępia i źle się z tym czuję. I mało który człowiek na tym świecie dobrze się czuje ze świadomością, że robi źle. Więc najlepszy sposób jest oszukać samego siebie. robić to, co się chce robić, bo to miłuję, bo taką grzeszność posiadam, a jednocześnie wyświadczyć sobie przekonanie, że jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli komuś się wydaje, że to niemożliwe, że to nierealne, to ja ze wszechobecności powiedzieć, że to realne, możliwe. Podam dowód z Nowego Testamentu, ze słów naszego Pana, zapisanych w Ewangelii Mateusza, 7 rozdziale, a 22 wersecie, gdzie Jezus mówi tak. Mateusza 7:22. Wiele ich rzecze mi dnia onego. Panie, Panie, i zażeśmy w imieniu Twoim nie prorokowali, i w imieniu Twoim diabłów nie wyganiali, i w imieniu Twoim wiele cudów nie czynili, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Ciekawa sytuacja. Jezus mówi, że dnia onego, oczywiście dzień ony to dzień tysiąclecia, wiele mu powie. Kiedy mu powie? No to będą ci, którzy będą wstawać z grobów i staną z taką świadomością, z jaką poszli do grobów, czyli ze świadomością, że byli bardzo zacni, że byli wielkimi sługami Bożymi, bo prorokowali w imieniu Jezusa, czyli nauczali publicznie w imieniu Jezusa. Diabły wyganiali, wiele cudów czynili i stanął przeświadczenie, no to teraz nadszedł czas na nagrodę. I zgłoszą się do Jezusa, oczywiście nie osobiście, bo nasz Pan jest niewidzialną istotą, ale zgłoszą się do ziemskich przedstawicieli Jezusa po nagrody. A wtedy ziemscy przedstawiciele Jezusa, klasy godnych, odpowiedzą im właśnie tymi słowami. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Ludzie zwiedzeni, ludzie, którym wydawało się, że czynią służbę Bożą, gdy tymczasem służyli samym sobie i służyli budowie imperium szatana w wieku Ewangelii za swojego życia. Nasz Pan mówi, że wielu ich będzie. Tak więc ze słów naszego Pana łatwo wywnioskować, że oszukanie nas samych przez nasze serce jest możliwe i łatwe, a gdybyśmy, nie będziemy wchodzili szczegółowo w to, bo nie mamy czasu, ale psychologia świecka, która zajmuje się badaniem różnych procesów zachodzących w osobowości człowieka, także to potwierdza i to nie tylko w jakichś zaawansowanych podręcznikach psychologii dla tych, którzy siedzą głęboko w tej dziedzinie, ale w tych najprostszych, dla tych, którzy mają pierwszy kontakt z psychologią, to można tam przeczytać o podświadomych procesach oszukiwania samego siebie, jakie zachodzą w człowieku. Ja wspomnę o jednym z nich, który psychologia nazywa mechanizmem projekcji, który to mechanizm wyraża się w ten sposób, że złą cechę naszą, czy też złą rzecz, którą robimy, rzutujemy na kogoś innego, bo projekcja to inaczej jest rzutowanie. Tak jak kiedyś był projektor, to on rzutował obraz na ścianie, ale to przeźrocze, z którego ten obraz wychodził, wcale nie było na ścianie. My widzieliśmy je na ścianie, ale w rzeczywistości ten obraz był w rzutniku. I tak samo w mechanizmie projekcji. Zło jest gdzie indziej, zło siedzi w tym, który ten mechanizm uprawia, ale on rzutuje i pokazuje, że to zło jest gdzie indziej. Że tak działa mechanizm projekcji, to mówi psychologia, a o tym samym innymi słowy teraźniejsza prawda mówi tak. Kilka lat temu był artykuł w teraźniejszej prawdzie pod tytułem Niebezpieczeństwo w duchowej pysze. Sądzę, że wielu z braterstwa studiowało ten artykuł. I tam można było przeczytać, że jeżeli ktoś jest zarażony pychą, to żyje w przeświadczeniu, że wszyscy wokół niego są pyszni, tylko nie on. Jeden pokorny wśród pyszałków. Tak myśli i takie przekonanie ma w sobie człowiek zarażony pychą. Tak mówi teraźniejsza prawda. Gdyby to wziął psycholog, to powiedział, no to zgadza się, mechanizm projekcji. Tą cechę, o której wie, że jest zła, bo będąc chrześcijaninem, trudno nie wiedzieć, że pycha jest złą rzeczą, bo jest wielokrotnie w Biblii wprost potępiona, zrzutował na swoje otoczenie i tym samym dalej uprawia swoją wadę, bo myśląc sobie, oni są pyszni, a ja jestem skromny, to co robi? Wywyższa się, no to bo jestem lepszy od nich, skoro oni są pyszni, a ja nie jestem pyszny, ja jestem tutaj jedynym pokornym i dzięki temu praktykuje swoją wadę, a żyje w przeświadczeniu, że to inni tą wadę posiadają i jest zadowolony i radośnie oddaje się folgowaniu swoim słabościom, bo jego własne serce go oszukało, bowiem nie analizował samego siebie, nie dbało to swoje serce, tylko dał oszukać samego siebie. I ludzie nagminnie to robią. Mówię o tym dlatego, żeby zachęcić braterstwa do analizy nad swoim sercem i żeby nie prześliznąć się łatwo nad tym zagadnieniem, że z moim sercem jest dobrze, bo znam prawdę, bo poświęciłem się Bogu, bo przychodzę na zebrania. Żadna z tych rzeczy nie gwarantuje nam tego, że z naszym sercem wszystko jest w porządku. Musimy je badać, analizować. Dlatego literatura prawdy mówi nam, że badanie samego siebie, czy też analizowanie samego siebie jest jednym z siedmiu elementów poświęconego życia chrześcijańskiego. Jeżeli ktoś go nie praktykuje, to brakuje mu bardzo istotnego elementu życia chrześcijańskiego i wtedy otwiera drzwi własnemu przewrotnemu i zdradliwemu sercu, by go oszukało, by mógł praktykować jego słabości, a żyć w przeświadczeniu, że zmierza w dobrą stronę. I to o takich przypowieści Salomonowe mówią, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, a w końcu prowadzi do zguby. Zda mu się prosta, wydaje mu się, że jest prosta, czyli słuszna, sprawiedliwa, właściwa, ale końcem tej drogi jest zguba, bo ten ktoś oszukał samego siebie, oszukał swoje otoczenie, bo nie strzegł swojego serca. Dlatego serca warto strzec, dlatego jest to tak ważną rzeczą, by swojego serca strzec, bo łatwo można się zatracić wśród strzeżenia innych rzeczy, bo nasze serce łatwo może nas oszukać i będziemy nasze wady rzutowali na innych. Taki jeszcze jeden przykład z życia codziennego można podać, gdy ktoś w jakiejś sytuacji zachował się nieodpowiednio, bo uniósł się, a nie powinien był. Wypowiedział wtedy w swoim uniesieniu niewłaściwe słowa. No i później, jak już ochłonął, zaczyna się źle z tą świadomością czuć. Więc co można zrobić? No, właściwą rzeczą byłoby podjąć proces pokuty, naprawić wyrządzone zło na tyle, ile się da, przeprosić zainteresowane osoby, ale nie jest to droga łatwa. Jest to droga trudna. Nasze serce zdradliwe wolałoby jej uniknąć, wolałoby pójść drogą na skróty. W związku z tym najłatwiej jest zastosować mechanizm projekcji i winę przesunąć na kogoś innego. I jak to wtedy wygląda? Ktoś taki mówi sobie, no to oni mnie zdenerwowali. I już jest sytuacja odmienna. Kto się źle zachował? Ja. A kto jest winny? Inni. Bo ja swoją winę za swoje złe postępowanie zrzuciłem na innych. I dzięki temu czuję się już lepiej. Ktoś, kto taki mechanizm zastosował, i to miliardy ludzi na tym świecie robiły i robią. Jest to coś, co powszechnie występuje w ludzkości. Zrzucanie winy na innych. O takim zrzucaniu winy na innych świadczy chociażby polskie powiedzenie, które brzmi, które ktoś wypowiada, zwłaszcza wtedy, gdy coś złego, nieodpowiedniego zrobił, to wtedy mówi sobie albo innym, by poprawić sobie samo poczucie, takie słowa. Panie Boże, jakimś mnie stworzył, takim mnie masz. Co z tego wynika? No, ja nie najlepiej się zachowuję, ale kto jest za to winny? Bóg jest winny temu, że ja się nie najlepiej zachowuję, bo takim mnie stworzył. A przecież to kłamstwo. Bóg stworzył Adama, naszego praojca, doskonałym, bez jakichkolwiek złych skłonności. To, że pojawił się grzech na tym świecie, to właśnie na skutek tego, że Adam nie strzegł swojego serca. I w jego serca, w którym nie było grzeszności, doszło do wypaczenia relacji pomiędzy różnymi uczuciami, które posiadał, tak, że pewne niższe pierwszorzędne uczucia rozwinęły się bardziej niż wyższe pierwszorzędne uczucia. I gdy stanął w momencie próby, okazało się, że jego miłość do współmałżonki, czyli niższe pierwszorzędne uczucie, jest większe niż jego pobożność, czyli wyższe pierwszorzędne uczucie, a i naruszył swoją pobożność, nie postąpił zgodnie z miłością najwyższą do Boga, a pobożność, jak znamy z naszych badań, jest wymogiem sprawiedliwości. Naruszając pobożność, narusza się sprawiedliwość. A każdy, kto narusza jakąkolwiek zasadę sprawiedliwości, winien jest śmierci według boskiej sprawiedliwości. I toż też spotkało naszego praojca Adama, bo nie strzegł swojego serca. A co mamy powiedzieć o nas, którzy jesteśmy grzeszni, kiedy on, będąc bezgrzeszny i żyjąc w doskonałym świecie, nie ustrzegł swojego serca? a my, którzy przynosimy wielką grzeszność ze sobą na ten świat, żyjemy w świecie, który bardzo sprzyja rozwojowi tej grzeszności, to mamy napomnienie Słowa Bożego. Wiele napomnień Słowa Bożego, mamy wiele pomocy od Pana, które mają nam pomóc w strzeżeniu naszego serca. Tego, byśmy nie stracili z oczu, że strzeżenie serca jest tak wielką rzeczą. Cały czas podkreślał wadę tego zagadnienia, bowiem łatwo jest stracić z oczu, że to jest najważniejsza rzecz w naszym życiu. Dzisiejszy świat lubi oferować drogi na skróty do celu, żeby nie było trudu i wysiłku. Czasem droga wiodąca do zbawienia jest tylko jedna i wymaga wysiłku i trudu. Wciąż jest to wąska droga. Nie taka sama, jaką kroczył Kościół i wąska droga, czy też wąska ścieżka, jak to w naszej literaturze kiedyś pisano. Ta droga dzisiaj wciąż jest to wąska droga prowadząca do zbawienia, po której nie idzie się łatwo. A ponieważ ten świat oferuje proste rozwiązania, a my w nim żyjemy i przenikamy jego duchem, to czasami mamy chęć i takie zagrożenie istnieje, by takie proste rozwiązania przenosić na grunt duchowy, by zapominać o tym, o czym mówi Biblia, że celem naszego poświęcenia jest rozwijanie naszego charakteru, przyozdabianie się owocami Ducha Świętego, wykorzenianie z siebie owoców ciała i uczynków szatana, jak pisze apostoł Paweł, i przenoszenie głównego akcentu, głównego nacisku na coś innego. Jak popatrzymy na historię chrześcijaństwa, dokładnie tak się stało. Gdy nadeszło odstępstwo, przez wiele stuleci przecież nie głoszono w chrześcijaństwie o tym, że praca nad własnym charakterem, połączona oczywiście z wiarą w Boga i wiarą w zasługę Jezusa, jest drogą wiodącą do uzyskania życia wiecznego. Pojawiły się drogi na skróty do uzyskania życia wiecznego, poprzez różnego rodzaju sakramenty, poprzez różnego rodzaju odpusty, także za pieniądze można było kupić sobie to zbawienie. Wiemy z historii, że przecież tak było. I wiemy, że miliony ludzi szły na to, dały się na to nabrać, na taką drogę zbawienia. Dzisiaj taka prosta droga do zbawienia na skróty jest trudniejsza do wciśnięcia ludziom, bo ludzie są bardziej światli, co nie znaczy, że szatan śpi i nie stara się zwieść ludzi na manowce, w tym także i nas, i ściągnąć nas z drogi strzeżenia serca i powiedzieć, że strzeżenie serca nie jest najważniejszą rzeczą, że jakieś inne rzeczy w naszym życiu są ważniejsze. Tak jak od kilkudziesięciu lat w tym świecie szerzy się taki trend, który mówi o tym, że nieważne jest, w co wierzysz, czy jak wierzysz, albo czy w ogóle wierzysz, ważne jest, żebyś był dobrym człowiekiem. A dobrym człowiekiem według tego trendu jest łatwo być, bo zadają pytanie, okradłeś kogoś? Nie. Zabiłeś kogoś? Nie. No to jesteś dobrym człowiekiem i w porządku, a wiesz co, w co wierzysz, czy w ogóle wierzysz, jest bez znaczenia według tego trendu. Oczywiście my na coś takiego nie damy się nabrać. Pokusy, które szatan przygotowuje dla nas, są subtelniejsze, są na wyższym poziomie, jako że znając Biblię, znając literaturę prawdy, mamy więcej światła. A kogoś, kto jest bardziej światły, trudniej nabrać na jakieś takie gruboskórne, szyte grubymi nicimi chwyty. Trzeba podstawić coś bardziej subtelniejszego. I też by nas szatan chciał ściągnąć ze strzeżenia naszych serc jako głównej rzeczy naszego życia na jakieś inne rzeczy i musimy się przed tym strzec. Podam teraz kilka przykładów zagrożeń, jakie się nad nami czają, jakie nam grożą w związku z tą kwestią strzeżenia serca. Niektórzy mogą się dziwić, że strzeżenie serca ma aż tak wielką rolę. Szatan próbuje ściągnąć naszą uwagę ze strzeżenia serca na coś innego i czasami można spotkać taką myśl, taką ideę, że najważniejszą rzeczą jest strzeżenie swojej głowy. Tak jak gdyby werset brzmiał, że nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż głowy swojej, by była w zgodzie z literaturą prawdy, a twoje serce będzie miało się dobrze, bowiem Bóg będzie je strzegł. To jest pewnego rodzaju przestawienie wartości. Strzeżenie serca jest rzeczą najważniejszą. Nie strzeżenie tego, by posiadać właściwe poznanie Boga, które jest oczywiście rzeczą jak najbardziej słuszną i przez nasze życie mamy także budować właściwe poznanie Boga. To, o czym Jezus mówił, że Bóg szuka takich, którzy by Go chwalili w duchu, czyli w swoim usposobieniu, w swoim sercu i w prawdzie, czyli w prawdziwych poglądach. Ale to są dwie rzeczy i nie można zapominać, która z nich jest najważniejsza. Najważniejsze jest strzeżenie serca, bowiem Bóg jest w stanie zbawić, i to pokazał demonstracyjnie w wieku Ewangelii, zbawiając wiele tysięcy członków paluszkiego statka, zbawiając ich do najwyższej boskiej natury, pomimo olbrzymich błędów doktrynalnych, które były w ich głowach, a mimo wszystko są to ludzie, którzy są zbawieni, znajdują się w boskiej naturze. Tak samo jak dzisiaj zbawia bardzo wielu tych, którzy nie mają znajomości prawdy, nie mają w swoich umysłach ani prawdy epifanicznej, ani nawet częstokroć prawdy paroezyjnej, karmią się prostymi naukami płynącymi prosto z Biblii i tysiące takich w dniu dzisiejszym Bóg zbawia, bowiem oni przykładają się do napomnień Słowa Bożego, strzegą swojego serca. A znajomość prawdy nikomu zbawienia nie gwarantuje, chociaż odpowiednio wykorzystywana jest pomocą w uzyskaniu zbawienia, ale to, co szatan chciałby nas oszukać, w czym chciałby nas zwieść, to jest to, byśmy wyrobili sobie przekonanie, że skoro znamy prawdę, to na pewno będziemy zbawieni, bo przecież znamy prawdę. A kto zna prawdę? Nawet 1% ludzkości nie zna prawdy. To, co my rozumiemy przez prawdę, czyli nauki epifaniczno-paroezyjne, nawet 1% ludzkości ich nie zna, a my z nami, więc łatwo sobie wyrobić przekonanie, że jesteśmy kimś szczególnym, jako takie szczególne jednostki. Bóg w dowód swojej wdzięczności na pewno nas zbawi, nawet jeżeli nie będziemy strzegli swojego serca. A to złudzenie i każdy, kto temu ulega, to się rozczaruje, bo najważniejsze jest strzeżenie swojego serca, bo ono prowadzi do rozwinięcia charakteru, a braki w naukach naprawdę jest dużo łatwiej usunąć niż braki w charakterze, bo niektóre braki w charakterze całkowicie człowieka dyskwalifikują, chociażby pycha, o której wspominaliśmy wcześniej. Jeżeli ktoś jest zarażony grzechem pychy, to nigdy nie wyjdzie poza okres niemowlęctwa w rozwoju chrześcijańskim, nigdy nie będzie dojrzałym chrześcijaninem i ile nie mógłby się nauczyć Biblii na pamięć i wszystkich tomów epifanicznych, paroezyjnych i wszystkie teraźniejsze prawdy znać na pamięć i na wyrywki, nic mu to nie da. Niemowlątkiem duchowym umrze, zakończy swoje życie, bo ta cecha blokuje całkowicie rozwój człowieka. Więc pamiętajmy o strzeżeniu swojego serca i nie bójmy się badać prawdy, tak jak ona ma być badana, czyli poprzez rozważanie jej, badanie, zadawanie pytań, nawet można by powiedzieć czasami przez stawianie wątpliwości. Bo dzięki temu to jest droga do zrozumienia, do właściwego zrozumienia. Jeżeli podchodzimy do teraźniejszej prawdy, jako do natchnionego czasopisma, że jak tam pisze, to tak jest i to przyjmujemy zapewne bez badania, no to nie budujemy właściwego zrozumienia swojego. I w konfrontacji z kimś, dla kogo teraźniejsza prawda nie jest autorytetem, nie będziemy w stanie w żaden sposób swoich poglądów obronić, bo dla niego tak jest powiedzenie, że tak pisze w teraźniejszej prawdzie, jest bez znaczenia, bo on nie jest w żaden sposób związany z naszym ruchem. Podaj mu dowód z Biblii, to będzie z tobą rozmawiał i będziesz mógł bronić swoich poglądów. Więc my musimy umieć powiązać nasze przekonania zawarte między innymi w teraźniejszej prawdzie z Biblią. Aby to uczynić, to trzeba mieć otwarty umysł, trzeba rozważać. Nawet jeżeli czasami by się okazało, że czegoś nie rozumiemy, to nie powinniśmy się tego bać. Nie powinniśmy bać się wątpić, bo przecież nie wątpimy w Boga, ani w okupową ofiarę Jezusa. To, do czego możemy mieć wątpliwości, to szczegóły pewne, które, jeżeli jesteśmy szczerymi poszukiwaczami prawdy, w słusznym czasie Bóg nam wyjaśni i będziemy w stanie zrozumieć, jeżeli jesteśmy naprawdę szczerzy. Więc to jest jedno z zagrożeń, jakie na nas czyha. Kolejne zagrożenie, o którym można by wspomnieć, to niektórzy mogliby uważać, że najważniejszą rzeczą w życiu jest strzeżenie swojego stanowiska, jakie posiadają w ludzie Bożym, bowiem od tego zależy życie, czy też strzeżenie relacji z braćmi, bo od tego zależy życie. To kolejne złudzenie, które czyha na chrześcijanina, które czyha na nas, bowiem sprawowanie żadnego urzędu nie daje nikomu gwarancji uzyskania zbawienia. Można by powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Czyni uzyskanie zbawienia trudniejszym. Apostoł przecież napisał, że niech niewielu z was będzie nauczycielami, bo cięższy sąd odbierzemy. Nauczycielowi jest ciężej, bo komu więcej dano, od tego więcej będzie wymagane. Tak samo nasze relacje z braćmi też są dobrą rzeczą i właściwie wykorzystywane, pomagają w uzyskaniu zbawienia, ale same w sobie tego zbawienia nie gwarantują. Uzyskanie zbawienia gwarantuje nam tylko strzeżenie swojego serca. W jaki sposób można by serce strzec swoje? No poprzez ciągłe jego analizowanie. Brad Johnson zachęca nas do tego, byśmy analizowali swoje serce, badali je i to najlepiej czynić każdego dnia. Dokonywać takiej analizy, na koniec danego dnia zastanowić się nad danym dniem, co mnie spotkało tego dnia, co powiedziałem, co zrobiłem, jakie uczucia odczuwałem, kiedy jeszcze dobrze pamiętam na koniec dnia to, co się działo. Tak, inspekcja. Dlaczego mówimy? Jaki cel chcemy osiągnąć? Dlaczego robimy to, a nie tamto? Czy pobudki są chlubne, sprawiedliwe, pełne miłości? Czy miłujemy sprawiedliwość? Czy wzrasta ona w stosunku do Boga, braci oraz innych bliźnich? Między innymi na tym polega strzeżenie swojego serca. Jeżeli będziemy tak strzegli swojego serca, w ten sposób dbali o to serce, to Bóg, widząc nasze szczere pragnienia, będzie dbał w swojej opatrzności o wszystkie inne aspekty życia, o takie rzeczy w naszym życiu, których my sami nie jesteśmy w stanie kontrolować, by one też układały się z korzyścią dla naszego uzyskiwania zbawienia, do uzyskiwania zbawienia przez nas. Bo Bóg zobowiązuje się zrobić dla nas wszystko to w dziele naszego zbawienia, czego my nie jesteśmy sami w stanie zrobić. Ale z drugiej strony nie zrobi żadnej rzeczy za nas, którą my jesteśmy w stanie zrobić sami. A badanie swojego serca, analizowanie samego siebie jest rzeczą możliwą dla nas i Bóg od nas tego oczekuje, że będziemy inteligentnymi, rozumnymi współpracownikami w dziele naszego zbawienia, sprawując je z bojaźnią i z drżeniem, jak pisze apostoł Paweł. I takiego sprawowania zbawienia z bojaźnią i z drżeniem i strzeżenia swojego serca ponad wszystkie rzeczy, jakich ludzie strzegą, życzę braterstwu, sam również pragnę i na tym kończę. Dziękuję za uwagę.